Cześć wszystkim, tu Werner Gorder z załogi blogu W Cieniu Imperium, a dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zwykle i to nie tylko dlatego, że nie ma ze mną Roberta, ale przede wszystkim dlatego, że będzie dotyczył Warhammera Fantasy jako całości, a przede wszystkim wielu wersji tego świata, jakie w ciągu lat otrzymaliśmy. Także przygotujcie się na dywagacje na temat alternatywnych linii czasowych oraz tego, co tak naprawdę jest kanonem świata Warhammera. Pamiętacie Enkelona Garusę? No wiecie, wielkiego wojownika, który założył imperium w świecie Warhammera. Nie? Nic dziwnego, ponieważ to była postać, która pojawiła się na początku istnienia settingu Warhammera jako władca czegoś, co nazywało się Empire of the Four Nations, Imperium Czterech Narodów, i ta postać pojawiła się tylko w jednym materiale, który został wydany w roku 1983. Od tamtego czasu cały lore i cały setting Warhammera został przebudowany, a zarówno cesarz Enkelon Garusa, jak i całe Imperium Czterech Narodów wylądowało na śmietniku alternatywnej historii Warhammera. Po co o tym wspominam? Mianowicie Games Workshop w swojej długiej historii kilkukrotnie już przebudowywało w mniejszy lub większy sposób to, jak wyglądał świat Warhammera. Nie tylko przy okazji słynnej i budzącej kontrowersje czasem również do teraz kwestii End Times. Dlatego w dalszej części tego materiału chciałem właśnie przybliżyć Wam kilka tego typu spraw, jakie w ciągu lat się pojawiły, no i zastanowić się nad tym, jak do tych retconów możemy podchodzić, bo to bądź co bądź jest nasza gra. Przykład z cesarzem, który przed chwilą przytoczyłem, jest dość symptomatyczny, bo można powiedzieć, że już na samym początku istnienia settingu Warhammera GW po prostu postanowiło przestać odnosić się do swoich pierwszych prób tworzenia tego świata, skazując je tym samym na niebyt i zapomnienie i zastępując je tym światem, który my już znamy jako ten ukształtowany. Nie zmienia to jednak faktu, że do tego znanego nam już świata też wprowadzono pewne wątki i wydarzenia, z których później GW się, nie powiem, wycofywało, ale po prostu zapominało o nich i w podobny sposób nie nawiązywało do nich w przyszłości. Tutaj dobrym przykładem może być miłościwie nam panujący cesarz Karl Franz, który jako władca imperium został wprowadzony w roku 1986 wraz z pierwszym wydaniem podręcznika do RPGa. Ale ADC nie były dla niego zbyt szczęśliwe, ponieważ już w roku 1989 wraz z wydaniem Imperium w płomieniach, czyli części kampanii Wewnętrzny Wróg, Karl Franz został zamordowany, a w oficjalnej chronologii, w oficjalnej linii czasowej wtedy obowiązującej, zastąpił go cesarz Heinrich Todbringer. To się jednak, jak wszyscy wiemy, nieszczególnie przyjęło i kiedy w roku 1993 GW wydało Army Booka do czwartej edycji Battle'a dla Imperium, tam władcom obecnym, wybranym na to stanowisko w roku 2502, był właśnie Karl Franz. Podręcznik ten rozbudowywał też bardzo lore samego Imperium, więc tam też pojawiały się wydarzenia historyczne i tak dalej, a ta historia właśnie kończyła się wraz z objęciem tronu przez Karla Franza, więc tutaj może myśleli, że kiedyś w przyszłości wprowadzą Heinricha lub nie. Niemniej nigdy do niego nie wrócono, a Karl Franz został tym cesarzem, którego wszyscy znamy dziś. Czwarta edycja Warhammera Battle w ogóle stała się podstawą, na której Games Workshop budowało ten świat, ponieważ kolejne edycje nie tylko poprawiały, zmieniały zasady, ale też rozbudowywały świat Warhammera, dodając do niego takie elementy jak na przykład całą Nehekarę czy Królestwa Ogrów. Jednocześnie na przestrzeni 5 i 6 edycji Battle rozwijano grę fabularnie, dodając nowe wydarzenia i organizując też różnego rodzaju kampanie, przy okazji których GW zaczęło korzystać z nowego środka, który upowszechniał się wtedy na świecie, czyli internetu. W przypadku kampanii albiońskiej, relacjonowanej na bieżąco na łamach White Dwarfa, GW tradycyjnie jeszcze brało pod uwagę tylko wyniki bitew rozgrywanych w sklepach swoich własnych, natomiast już kilka lat później, w przypadku słynnej Burzy Chaosu, już skorzystano z możliwości internetu, no i tutaj gracze na całym świecie mieli możliwość zarejestrowania się i wysłania do GW wyników własnych bitew. Co okazało się być pewnym problemem, ponieważ gracze rzucili się bronić Starego Świata przed hordami chaosu, no i w prawdziwych wynikach chaos nie wyszedł z Kislewu nawet, a cały event zaplanowany był na kilka miesięcy, w związku z czym GW interweniowało i nie uszanowało tych wyników. Wyszło co wyszło, Archon został ostatecznie pokonany pod Middenheim, no ale niesmak pozostał. Wszystko to działo się w roku 2004, jak się później okazało, Burza Chaosu miała być ostatnią kampanią do Battla, prowadzoną na zasadach 6. edycji tej gry, a tymczasem w przygotowaniu była już druga edycja Warhammera w wersji RPG, która fabularnie dzieje się zaraz po tym, jak Imperium wraz z sojusznikami udało się odeprzeć Burzę Chaosu. Ogólny klimat tej edycji RPG jest dużo bardziej mroczny niż klimat pierwszej i tutaj nie ma co się dziwić, w końcu dzieje się ona w zniszczonym przez wojnę Imperium, ale pomimo tego deweloperzy z Green Running Publishing postarali się o to, żeby ten świat też rozbudować w interesujący sposób, przede wszystkim dzięki wielu dodatkom. Kiedy w 2008 roku licencję na rozwój RPG przejęło Fantasy Flight Games, GW już jednak od kilku lat wdrażało w życie inny pomysł na rozwój tego świata. W roku 2006 wydano bowiem 7. edycję zasad do Warhammera Battle, a wraz z pojawianiem się kolejnych armybooków, gracze zaczęli zauważać pewne drobne różnice w stosunku do tego, do czego byli przyzwyczajeni jeszcze w czasach edycji 6. Dobrym przykładem może być tutaj historia Eltariona, jednego z bohaterów Wysokich Elfów, który w ramach wydarzeń prowadzących do 6. edycji został oślepiony tam przez Malekita, generalnie jego charakter się trochę zmienił. Natomiast w 7. edycji podręcznika do Wysokich Elfów próżno było szukać wzmianki na ten temat, jakby tamte wydarzenia zupełnie nie miały miejsca. Niebawem okazało się, że nie jest to przypadek, a GW nie tylko ignoruje wydarzenia z Burzy Chaosu, co po prostu buduje nowe, co gorsza wykorzystując dokładnie te same postaci. W związku z czym w 7. i 8. edycji Warhammera Battle Archeon znowu przygotowuje swoje armie i znowu przygotowuje się do najechania Starego Świata, choć tym razem dokładne wydarzenia do tego prowadzące są troszeczkę inne. Dla 7. i 8. edycji Battle wydano kilka kampanii, tutaj przytoczyć można na przykład The Nemesis Crown albo Tamurkan na Tron Chaosu, a Fantasy Flight Games, wydawca RPG, również wpisywał się w ten klimat oczekiwania na Wielką Wojnę, umieszczając 3. edycję Warhammera Fantasy właśnie w czasach bezpośrednio poprzedzających wojnę z Archeonem. Przy czym w 2009 roku, czyli roku, w którym ukazały się zarówno 8. edycja Warhammera Battle, jak i 3. edycja Warhammera Fantasy, ta wojna wcale jeszcze nie musiała być tą wojną z End Times. Niesławne End Times pojawiło się bowiem dopiero w 2014 roku w formie wyplutych z prędkością pocisków z karabinu maszynowego serii książek i dodatków mechanicznych dla właśnie 8. edycji Warhammera Battle, w którym GW w praktyce zniszczyło cały Stary Świat, tworząc w swoim mniemaniu pole do tego, żeby w miejsce Warhammera Fantasy rozkwitło Age of Sigmar. Czy te założenia były słuszne? No cóż, tutaj każdy musi sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Dość powiedzieć, że po kilku latach oraz po sukcesie gier z serii Total War, GW samo doszło do wniosku, że może jednak nie do końca warto całkowicie uśmiercać ten setting, w związku z czym rozpoczęto pracę nad nową grą bitewną, dziejącą się w tym uniwersum, które trwają do teraz, a w roku 2018 mogła ukazać się 4. edycja Warhammera RPG, która fabularnie zaczyna się w roku 2510 kalendarza Imperium, czyli na ponad dekadę przed jakimikolwiek dużymi wojnami z chaosem, niezależnie od tego, czy miałaby być to Storm of Chaos czy End Times. Te dwie linie czasowe są najbardziej znanymi z istniejących w uniwersum Warhammera Fantasy właśnie alternatywnych linii czasowych, ale nie są jedynymi. Co prawda sam uznaję książki osadzone w uniwersum Warhammera za źródło dość niskiego poziomu, jeśli chodzi o lore, to wy nie musicie tego zdania podzielać, a istnieją co najmniej dwie książki, które wprowadzają nam wydarzenia, które mają miejsce już w XXVII wieku, czyli 100 lat po tym, jak zakończyło się Storm of Chaos lub jakby miało mieć miejsce End Times. Tutaj mam na myśli książki Guardians of the Forest i Zavant. Więc to nie jest tak, że GW zawsze planowało ten świat zniszczyć. Inna seria książek z kolei, mam tutaj na myśli serię o Gotreku i Feliksie, zaczyna się w linii czasowej Burzy Chaosu, a bez ostrzeżenia w pewnym momencie przeskakuje do End Times. No i co, w związku z tym GW przestało nagle sprzedawać pierwsze opowiadania z cyklu o Gotreku i Feliksie? No nie, no a przecież oficjalnie ten timeline nie istnieje. No i teraz pozostaje pytanie, co z tego wszystkiego wynika. Ale nad tym krótko zastanowimy się po przerwie.
Deszcz, mrok, ciemne lasy, kultyści, zwierzoludzie i mutanci. Masz już tego dosyć. Czas odpocząć i zrelaksować się na słonecznych plażach Tilei wraz z Myrmidia Travel. Rozkoszuj się spokojem, słodkim winem i najpiękniejszymi widokami w Starym Świecie. Zabytki, uczty, koloseum z karnozaurem. To wszystko masz na wyciągnięcie ręki. Zakosztuj w słonecznym świecie ekscytujących przygód i zdobądź mapę Tilei od niepraktycznego kartografa, drukowaną na tkaninie przez Rare Printed Gear.
Będzie zapewne kilka osób, które będą twierdziły, że GW zniszczyło ten świat i on według kanonu nie istnieje. No, każdy ma prawo tak uważać. Tylko gdyby trzymać się dokładnie tego, że ktoś miał również prawo usunąć wszystko to, co wydarzyło się w czasie Burzy Chaosu i po niej, to trzeba by jednocześnie uznać, że wszystkie nasze przygody, które rozgrywane były przez lata, a często nadal są, na zasadach drugiej edycji Warhammera Fantasy, tak naprawdę się nie wydarzyły. No bo przecież rozgrywały się po Burzy Chaosu, której miało wcale nie być, prawda? Ale tych rozegranych sesji i towarzyszących im emocji nie da się po prostu wymazać. Plus gry fabularne to nie jest medium, które pozwala komukolwiek na twierdzenie, że jest władny ustalać do końca to, co gracze robią na własnych sesjach. GW mogło stwierdzić, że w jednej z linii czasowych świat przestał istnieć. Okej, tylko że RP gracze nie przyjęli tego do wiadomości i tak długo grali cały czas w swoją ulubioną grę, że aż GW zmęczyło w tym interes i zgodziło się na to, by C7 wydało czwartą edycję RPGa. Jak to się ma do różnych linii czasowych Warhammera? Dokładnie tak samo. To w naszych rękach, jako graczy MG, jest to, jak przy tym konkretnym stole wyglądać będzie najnowsza historia tego świata. Chcecie grać w wyniszczonym wojną Imperium po Burzy Chaosu? Pewnie, grajcie, to wasza gra. Chcecie podczas epickiej kampanii zobaczyć koniec świata? Zróbcie to. A może poruszane przez was tematy i motywy nie mają nic wspólnego z wielkimi wojnami i w zasadzie równie dobrze mogłoby ich nie być? Też dobrze. Ostatecznie to wasza gra i niech nikt wam nie wmówi, że jest inaczej. Co ciekawe, GW, a przynajmniej jego ówcześni pracownicy, mieli swego czasu bardzo podobne podejście do całego lore. W odróżnieniu od Lucasfilm, który od jakiegoś czasu trzyma Pablo Hidalgo, żeby był wyrocznią w sprawie nowego, lepszego i jedynego prawdziwego disneyowskiego lore, Black Library, czyli część GW odpowiedzialna za publikacje książkowe i przygotowywanie tych klimatycznych publikacji ze świata, prezentowało stanowisko, że to, co wydają, jest tylko jakimś odbiciem świata Warhammera, a nie prawdą objawioną na jego temat. Pozwólcie, że zacytuję wam to, co kiedyś widniało na ich stronie internetowej. Jeśli chcecie uznawać cokolwiek za kanoniczne, wtedy zarówno fikcyjne dzieła Black Library, powieści, komiksy, ilustracje i książki rozwijające tło, jak i GW, czyli White Dwarfy, kodeksy, armibuki czy podręczniki, są kanonem. Ale nie zapominajcie, że światy Warhammera oraz Warhammera 40 000 są światami, w których istnieją półprawdy, kłamstwa, propaganda, polityka i legendy. Absolutna prawda, której istnienie implikowane jest przez kanoniczność, nie może zostać poznana. Wszystko, co wiemy o tych światach, przekazywane jest z punktu widzenia osób w nich osadzonych, przez co nie zawsze wiemy wszystko, a czasem nawet to, co wiemy, jest nieprawdziwe. Prawda jest zmienna, podlega debacie i jest tracona, kiedy zwycięzcy piszą własną historię. Podobnie wyrażał się swego czasu na temat lore Marc Gascon, autor i swego czasu szef Black Library. Jak GW definiuje kanon? Pisał kiedyś na jednym z forów internetowych. Możliwe, że nie definiuje, przypuszczalnie i czasami. A może mamy taką definicję, ale się nią nie dzielimy. Osobiście uważam, że jest to jedna z największych zalet świata Warhammera, bo wśród tych wszystkich nieścisłości, niedopowiedzeń i luk zawsze znajdziemy w lore coś, jakąś podkładkę, która pozwoli nam naszym graczom przedstawić stary świat w zupełnie inny, własny sposób. Tym optymistycznym akcentem będę kończył dzisiaj ten przydługi monolog. Serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów, którzy przyczynili się do powstania tego odcinka. Jeżeli chcielibyście do nich dołączyć, to linki znajdują się w opisie. Jeżeli chcielibyście porozmawiać sobie na ten oraz na inne tematy, to czekamy na was razem z Upertem na naszym Discordzie. A ja się z wami na dzisiaj żegnam i do usłyszenia następnym razem.